Dobrze, kochani, nie wiem, jak się czujecie w tym drugim dniu rekolekcji. Wczoraj miałem pewne w sercu obawy, czy się nie przestraszycie, nie zniechęcicie. Wczoraj było trochę długo i mam nadzieję, że Pan Bóg dzisiejszego wieczoru też będzie nam towarzyszył i że będziemy mogli dzisiaj doświadczyć miłości Chrystusa, że Pan Bóg ma odpowiedź. Przeżywamy dzisiaj ostatni dzień pierwszego etapu Adwentu. Jutro już jest 17 grudnia i wejdziemy w bezpośrednie przygotowanie liturgiczne do Bożego Narodzenia. Będą nam towarzyszyć już lektury, czytania Pisma Świętego dotyczące tajemnicy Betlejem, tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Dzisiaj chciałbym jeszcze tego wieczoru kopywać się w głąb. Wczoraj próbowałem mówić trochę o postaci Izaaka jako biblijnej figurze radości. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest prawdziwa radość. I my możemy doświadczać radości tylko wtedy, kiedy czujemy się wewnętrznie kochani. Kiedy usłyszymy w głębi naszego życia to: Boże, kocham Cię, akceptuję Cię. Ja Ciebie stworzyłem, jestem Twoim Bogiem. Bardzo często w tym miejscu odczuwamy pustkę, odrętwienie i dlatego jest nam tak źle, tak ciężko. Być może ktoś tu z nas jest taki, który się oddalił od pewnej pierwotnej gorliwości albo pewnej prostoty w życiu. Coś się stało, coś się zagmatwało, coś się skomplikowało. Być może ktoś przeżywa także pewien rodzaj znudzenia religijnego. Przychodzi tu trochę z rozpędu. A być może też przeżywamy pewien moment takiego pewnej wewnętrznej oschłości, co nieraz jest nazywane rutyną. Rutyna jest wielkim niebezpieczeństwem. Nie tylko dla życia duchowego, ale w ogóle dla wszystkiego, co przeżywamy w życiu. Byli niektórzy święci, którzy nazywali rutynę wampirem. Nie wiem, czy mieliście kiedyś do czynienia z wampirem, ale natura wampira polega na tym, że najpierw czeka, aż jego ofiara uśnie. Potem zbliża się, żeby zanurzyć swoje zęby w szyi. Najpierw puszcza środki odurzające, żeby ofiara nic nie czuła. A potem wysysa to, co jest najważniejsze, wysysa życie, krew. Taki rodzaj działania ma rutyna w życiu. Jeśli rutyna zaczyna dotykać to, co jest najistotniejsze w życiu, najpiękniejsze, na przykład zaczyna dotykać życia intymnego w małżeństwie i pozostawia małżonkom tylko poczucie powinności, nie tylko pewien przymus, pewne musisz, zmuś się. To, co kiedyś było serenadą, co było kiedyś przeżywane z romantyzmem, nawet jeśli byliście uczciwi wobec siebie, wobec Pana Boga, chcieliście przeżyć czas oczekiwania w czystości przedmałżeńskiej, nie mogłeś doczekać się momentu, kiedy będziesz miał w objęciach, w ramionach Twoją ukochaną kobietę. Kiedy doszło do zbliżenia, to marzyło Wam się wtedy, żeby przynajmniej przez tydzień nie wychodzić z pościeli. A potem mija 10 lat, 11, 12 lat i to, co było czarujące i co było uskrzydlające, nagle zamienia się w tak zwany obowiązek małżeński. Druga osoba zaczyna ciążyć. Życie intymne, seksualność zaczyna być obowiązkiem. Dokładnie tak samo może się zdarzyć i w życiu duchowym, jeśli ten wampir rutyny zaczyna dobierać się do tego, co jest najintymniejsze w Twojej relacji z Bogiem. To, co jest najcenniejsze w Twoim przeżywaniu Kościoła Sakramentów, zostawi Ci tylko poczucie obowiązku. Będziesz miał tylko religijne przymuszanie się. Przepiękne są świadectwa, na przykład w jaki sposób piesi chrześcijanie sprawowali Eucharystię. Dla nich Eucharystia to był moment spotkania ze Zmartwychwstałym. Mieli potrzebę spontanicznego celebrowania Eucharystii, przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę. Robili to także wtedy, kiedy groziły im za to szykany. Kiedy musieli się liczyć z konsekwencjami, kiedy będziecie mieli okazję być w Rzymie, pójdźcie odwiedzić katakumby świętego Kaliksta bądź inne katakumby. Zobaczycie, że chrześcijanie za cenę także zanurzania się w świat umarłych, bo katakumby to były cmentarzyska, gdzie były trupy chowane i tam sprawowali Eucharystię. Są piękne świadectwa na przykład męczenników z Abileny albo z Bityni, kiedy rzymscy urzędnicy przesyłają do cesarza sprawozdanie, mówiąc, że spotykają takie grupy, wspólnoty ludzi, którzy są nazywani chrześcijanami, chrześcijanie. I oni gromadzą się w nocy, Kiedy rozpoczyna się dzień słońca, kończy się dzień Saturna, rozpoczyna się dzień słońca. Taki był kalendarz rzymski. Wtedy nie było siedmiodniowego tygodnia, był dziesięciodniowy tydzień i niedziela często była dniem pracy także. Chrześcijanie i z tego powodu, ale także i z tego, że za gromadzenie się razem spotykały ich przykrości, szykany, prześladowania. Gromadzili się także pod osłoną nocy, żeby celebrować Eucharystię. I w tych sprawozdaniach rzymskich urzędników jest coś takiego, kiedy zagroziłem im konsekwencjami, kiedy zagroziłem im surowymi karami, zabraniając im gromadzenie się na tych ich obrzędach, liturgiach, oni wtedy mi mówili, my bez Eucharystii żyć nie możemy. A potem mija kilka wieków, mija kilka pokoleń i to, co dla pierwszych chrześcijan było spotkanie ze zwycięstwem Chrystusa, co było przeżywaniem pulsującego życia w sobie, co odkrywali jako moment najbardziej sensowny w życiu, za co byli gotowi także ryzykować swoimi dobrami, swoją reputacją. Zamienia się potem na tak zwany obowiązek niedzielnej mszy świętej. I dzisiaj wielu nawet katolików jeszcze uczciwych, którzy chcą praktykować, bardzo często zmagają się. Rutyna zaczyna wysysać to, co jest najistotniejsze. Zostaje tylko przykazanie, obowiązek. I wtedy rozpoczyna się gonitwa albo dyscyplina sportowa, która jest nazywana nieraz churchingiem. Gdzie, jeśli już trzeba spełnić ten obowiązek niedzielnej mszy świętej, no to w takim razie, gdzie jest najkrócej? Albo gdzie jest najsympatyczniej, gdzie najlepiej śpiewają, gdzie znaleźć jakiegoś księdza, który dobrze gada. Żeby było przynajmniej, jeśli jest ten obowiązek, niech on będzie przynajmniej osłodzony jakąś ładną estetyką, albo żeby było coś przyjemnego, no albo żeby było jak najkrócej. Rutyna nie naruszy nic z zewnątrz, a wewnątrz wysysa z ciebie wszystko, zabierając smak, gust, słodycz, sens tego, co przeżywasz. Dlatego jest bardzo ważne to, co przeżywamy w Adwencie i w okresie także Wielkiego Postu. To nie są, powtarzam, tylko same przygotowania do świąt, ale to jest spotkanie z Bogiem, który dotyka. Jest ogromnie ważny. Moment, kiedy możesz poczuć się dotknięty przez Boga. Taką piękną historię kiedyś słyszałem o aukcji, którą dokonywano w jednym miejscu. I były różne przedmioty stare poddawane aukcji pod młotek, no i były proponowane różne ceny. Te ceny wzrastały i te przedmioty były kupowane i w pewnym momencie prowadzący aukcję wyciągnął takie stare skrzypce. Dżazgi odchodziło od tych skrzypiec i struny by wisiały, takie były zaniedbane, te skrzypce brudne. I podniósł te skrzypce, no i proponuje cenę 50 zł. Nagle cisza jest, nie ma chętnych na coś takiego. Ktoś tam zaproponował 55, ktoś tam 58, 60 zł. Nie idzie ta aukcja. W pewnym momencie wstał jeden starszy pan, zbliżył się do tego, który prowadzi aukcję, wziął te skrzypce do ręki, wyczyścił je, potem naciągnął struny nastroju, wziął smyczek i zagrał tak piękną melodię, że wszyscy zostali pod wrażeniem, z ustami otwartymi. Kiedy skończył, prowadzący aukcję podniósł te skrzypce, od razu padła cena 2000, 3000, 5000, 5500, 6000, poszło pod młotek. Co się stało? Potem ludzie mówili, co się stało, co odmieniło wartość tych skrzypiec? Ktoś inny zauważył, dotyk mistrza. My ogromnie potrzebujemy tego, żeby nasza wiara, chrześcieństwo nie było teorią. I bardzo się tego boimy, że to będzie tylko treścią z książki. Nigdy nie zapomnę pewnego człowieka, który pracował w jednym wydawnictwie katolickim, gdzie czasami przychodziłem ich odwiedzić i on miał bardzo trudne życie. Zostawiła go żona, rozpadło mu się małżeństwo. Miał moment walki o przetrwanie, walki z własną depresją, z samotnością, skutkami tego, co się stało. I on tak, kiedy widział mój entuzjazm, tutaj taką książkę proponuje, taką, może takie tłumaczenie, coś takiego. I on tak patrzy na mnie i w pewnym momencie mówi do mnie, ty naprawdę wierzysz, że kogoś może zbawić taki tekst? I ja wtedy od razu zrozumiałem, o co mu chodzi. Pewnie, że tekst nikogo nie zbawi. Nikogo nie zbawią święte formuły. Nikogo nie zbawią piękne książki, piękna poezja. Nikogo nie zbawi także ludzkie gadanie. Zbawi nas tylko osoba. Jezus Chrystus zmartwychwstały. I tylko wtedy, kiedy zechce nas dotknąć. I my nigdy nie wiemy, kiedy się to dokona. My się tu gromadzimy, jakby wystawiając się na ten dotyk. Wystawiając się, chcąc także, żeby coś się stało, coś się wydarzyło. Czasami ktoś przeżywa to świadomie i przychodzi tutaj z taką intencją: Boże, weź się wreszcie za mnie. Zrób coś we mnie, proszę Cię. Ktoś inny przychodzi, wiedziony jakimś pragnieniem, które być może nie jest nawet specyficzne, nie wie, po co tu jest. Może dzisiejszego wieczoru nie wiesz, po co tu jesteś. Przyszłaś, przyszedłeś tutaj, ale być może trochę wbrew sobie. I wszystko przeszkadza, ławki są za twarde, w kościele za zimno, za ciemno w ogóle, za późno, za nudno. Wszystko przeszkadza, nie wiesz, po co tu jesteś, a być może właśnie jesteś po to, bo dzisiejszego wieczoru być może będzie chciał dotknąć Cię Jezus Chrystus i poczujesz to. I to odmieni Twoją wartość. My jesteśmy tutaj dlatego, że bardzo wierzymy w to i sens przeprowadzania także rekolekcji czy misji w Kościele polega na tym, że mamy przekonanie co do tego i mamy doświadczenie, że Bogu spodobało się zbawiać wierzących poprzez głupstwo głoszenia Ewangelii. Tak mówi święty Paweł. Dlaczego głupstwo? Bo Bóg posługuje się taką metodą kruchą, taką słabą, pokorną. Nieraz sobie wyobrażam, że Pan Bóg by miał o wiele więcej na świecie zwolenników, gdyby mnożył cuda, gdyby dokonywał efektów specjalnych. Mógłby, niewiele by go kosztowało. Któregoś wieczoru, nie wiem, o 20 w niedzielę ksiądz Tomasz tutaj jest przy ołtarzu, odprawia mszę świętą. Przychodzi, powiedzmy, tyle, ile przychodzi ludzi, że ławki ledwo zajęte, ale gdyby tak Pan Bóg zrobił jakiś taki cud, taki efekt specjalny, że w tym momencie, kiedy mówi Pan z wami, zaczyna lewitować, unosić się do góry. Przecież następnej niedzieli to tutaj ludzi nie można byłoby pomieścić w tym kościele, a gdyby jeszcze działy się jakieś spektakularne uzdrowienia i okrzyki, a Bóg nie posługuje się takimi metodami, nie posługuje się jakimś objawianiem się specjalnym. Tylko, jak mówi święty Paweł, Bogu spodobało się zbawić wierzących poprzez głupstwo przepowiadania Ewangelii, słowo. A słowo czym jest? My jesteśmy czasami przesyceni słowem, bo wszyscy do nas gadają od samego rana. Nieraz jest tak, że w domach naszych jest puszczona telewizja, radio, nawet nikt tego nie słucha. Wchodzisz do mieszkania, pierwsza rzecz, którą robisz, to włączasz radio albo telewizor. Albo wchodzisz do samochodu, pierwsza rzecz, włączasz radio. Ważne, żeby coś gadało. Boimy się zostać sami ze sobą. Boimy się kontaktu sami z sobą. Skonfrontować się. Musiałbyś się skonfrontować z twoimi nieprzyjemnymi myślami, z twoim nieprzyjemnym wrażeniem, które zostało po przedwczorajszym spotkaniu jakimś. Albo musiałbyś się skonfrontować z jakimś przykrym wyrzutem sumienia. Jakimś rachunkiem, które sobie wystawiłeś sam albo ktoś ci wystawił. Jakąś nieprzyjemną informacją na twój temat, która do ciebie dotarła. Musiałbyś się skonfrontować, no właśnie, z jakąś rutyną, że wszystko stało się byle jakie, bez smaku, bez gustu, że masz siebie samego dość. Dlatego tak bardzo potrzebujemy, żeby poddawać się tej inicjatywie Pana Boga i idziemy za tym sposobem, który sam Jezus Chrystus wybrał. Żeby docierać do nas poprzez dobrą nowinę. Poprzez głoszenie Ewangelii. To głupstwo, przepowiadanie Ewangelii. Głupstwo w tym sensie, że jeden może to przyjąć, drugi może to zlekceważyć. Jeden może się w to zasłuchać, drugi może powiedzieć, takie księżowskie gadanie, takie bzdury opowiadają. W każdej chwili możemy zamknąć ucho i powiedzieć, mam tego dość. Która to godzina? Późno jest. Puszczę się w internet, będzie ciekawi. To jest właśnie ta kruchość, to głupstwo, ten paradoks. Działania Boga, że Bóg posługuje się metodami po ludzku rzecz biorąc tak słabymi, tak kruchymi, a jest tak bardzo skuteczny. I to, co jest efektem głoszenia Ewangelii, co jest efektem takich momentów szczególnych, które przeżywamy, to jest to, że Bóg zamierza coś zmienić w nas. Ta wewnętrzna przemiana, która dokonuje się nie dlatego, że ja chcę, czy ty chcesz, ale dlatego, że Bóg to postanowił. Właśnie to dotknięcie Boga jest związane z pewnym procesem, który się nazywa nawróceniem. My często nie lubimy tego słowa, bo jesteśmy z natury moralistami i myślimy, jeśli ktoś mówi nawróć się albo mówi o nawróceniu, to już się czujemy nieprzyjemnie, bo ktoś będzie czegoś ode mnie wymagał. Coś będą znowu ode mnie chcieli. Powinieneś, zaangażuj się, weź się, a nie masz na to ochoty wcale. Dlatego też mamy nieraz bardzo wielką trudność, żeby zgodzić się albo nawet spodziewać się od Boga tej łaski nawrócenia. Nawrócenie jest takie trudne dlaczego? Dlatego, że jest związane zazwyczaj z pewnym bólem, z pewnym cierpieniem. Każda przemiana, każde leczenie jest związane z cierpieniem. Zobaczcie, nawet zmiana opatrunku w chorym miejscu jest związane z pewnym bólem odlepienia starego opatrunku i przyłożenia nowego. Zrobienie zastrzyku jest też nieprzyjemne, bo związane jest z bólem nakłucia. Tak samo jakakolwiek przemiana. Nieraz jesteśmy tacy właśnie paradoksalni, niezrozumiali, kapryśni. Z jednej strony bardzo chciałabyś, żeby się coś zmieniło w twoim życiu, ale jak przyjdzie co do czego, od razu protestujesz. Żeby tylko się nic nie zmieniło. Żeby tylko nikt nic nie ruszał, nie przemeblował mi w moim życiu. Chcielibyśmy takiego Pana Boga light i soft, takiego delikatnego, który będzie tylko pocieszał, ale niczego nie będzie prowokował. Nigdy nie będzie cię stawiał w sytuacji trudnej. A Chrystus jest ten, który przychodzi i mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru będziemy mogli przeżyć taki moment nawrócenia i przede wszystkim zgody na nawrócenie. Obojętnie, czy się dzisiaj wyspowiadasz, czy nie. Bo to jest, najważniejsze jest to, czy drgnie serce. Czy poczujesz ten moment dotyku? Zobaczcie, nasze życie, ta trudność, to cierpienie nawrócenia zwykle związane jest z tym, że pewne rzeczy, które Pan Bóg chce robić w naszym życiu, nam się w głowie nie mieszczą. Nawet się tego nie spodziewamy. W Adwencie bardzo często słyszymy w czytaniach biblijnych o pustyni. Są piękne teksty proroka Izajasza, które mówią, na przykład słyszeliśmy też w poprzedniej niedzielę, które mówią o tym, że na pustyni wyrosną krzewy, wyrosną kwiaty. Że pustynia wyda piękne owoce. To jest paradoks. Jan Chrzciciel wychodził na pustynię. Na pustyni posługiwał się znakiem zanurzenia, udzielał chrztu. Wyciągał ludzi z domów, prowokował na pustynię. Dlaczego? Dlatego, że nasze życie jest rozpięte jakby między dwoma biegunami. Z jednej strony jest pustynia, z drugiej strony jest ogród. To, co mówi prorok Izajasz. Tylko, że nasze doświadczenie życiowe pokazuje nam jedno. Że zwykle startujemy z tego, co się kojarzy z ogrodem, a potem jest powolne podążanie w stronę pustyni, powolne wytracanie. Życie to jest powolne wytracanie, to jest powolne obumieranie. Rozpoczynasz od tego, że jesteś młody, że ci się chce, że masz serce pełne aspiracji, masz apetyt, żeby żyć, apetyt, żeby coś zdobyć, żeby gdzieś pojechać. Kiedy masz 20 lat, chciałbyś zdobyć Kilimandżaro, chciałbyś pojechać do Stanów Zjednoczonych, chciałbyś opłynąć kulę ziemską, chciałbyś skosztować z niejednej miski, zakosztować niejednej kuchni, chciałbyś być na całym świecie, chciałbyś pojechać na mistrzostwa kolejne świata w piłce nożnej, wziąć udział w jakichś zawodach, spróbować się, a potem przychodzi właśnie ta rutyna. I potem im bardziej lata lecą, włosy rzedną, zmarszczek przybywa, ciało wytraca wigoru, coraz łatwiej o zadyszkę, stajemy się coraz bardziej ociężali, coraz mniej ci się chce. Mówisz, ja to bym chciał, ale mi się nie chce. I potem te wszystkie wielkie aspiracje, które były związane ze zdobywaniem szczytów, z poznawaniem świata, z nawiązywaniem przyjaźni, zdobywaniem, konfrontowaniem się z 7 cudami świata, potem te wszystkie pragnienia ograniczają się tylko do tego, żeby cholesterol był w normie i żeby ciśnienie było regulowane i żeby mieć dobrego lekarza i w porę zażyć pastylkę. I całe potem ludzkie szczęście jest ograniczone tylko do tego, żeby było dobre samopoczucie, święty spokój. Często też mamy, głowa nas boli, jesteśmy zagonieni, zapracowani, kolokwium, egzamin, lektura, praca w domu przedświąteczna, zakupy, ty jeszcze nie zrobiłeś, nie ma żadnego prezentu dla innych, jeszcze te rekolekcje, tak dużo na twojej głowie i masz tylko jedno pragnienie. Często ze świętami jest związane pragnienie, żeby wreszcie był święty spokój. Nie macie czegoś takiego? Nie macie takiej ochoty, takiej tęsknoty? Żeby święty spokój. To jest najbardziej rozpowszechniony kult świętych w Kościele. Święty spokój. Ale zobacz, jeśli twoje życie zmierza do takiego ideału i naprawdę chcesz osiągnąć święty spokój, wiesz, gdzie go najlepiej znaleźć, zaznać? Na cmentarzu. Tam jest święty spokój. Tam wszyscy przestrzegają reguł, tam jeden drugiemu nie przeszkadza, jeden drugiemu nie pyskuje, żona spokojna, dzieci pod kontrolą, sąsiad zawsze na swoim terytorium, w swojej kwaterce, nikt ci nie blokuje dojazdu, nikt ci nie zabiera parkingu. No ale zrobić sobie z cmentarza ideał życia? Stąd jest właśnie ten ból nawrócenia. Ten niesamowity ból, który nieustannie przeżywamy. Ten ból rozpoznania samych siebie, wejścia w swoje własne życie, w głąb siebie samego. A kiedy my wchodzimy w głąb samego siebie, co rozpoznajemy, co odkrywamy? Że bardzo często jesteśmy w głębokiej niezgodzie sami z sobą. Że coś mi jest, nie wiesz co. Że coś byś pragnął, ale nie wiesz czego. Dlaczego bardzo często to, co ci się wydaje, że jest idealne, że jest fantastyczne, szlachetne, że to akurat ci nie wychodzi? Skąd jest ta gonitwa za czymś, czego nie wiesz, nie rozumiesz? Nie rozumiesz w pewnym momencie twoich najbliższych. Patrzysz na twoją narzeczoną albo na twojego męża i w pewnym momencie przy jakiejś sytuacji, przy jakiejś kolejnej kłótni, przy jakiejś kolejnej głupiej odzywce, na jakiś temat, przy jakiejś polemice, patrzysz na niego i przestajesz go rozpoznawać. Bardzo często rodzice też mówią o tym, że małe dzieci, które są jak herbatniki do schrupania, takie cudowne cherubinki, aż dusza rośnie, to jest mój syn, to jest moja córka. Ale jak dochodzi do 15-16 lat życia, zaczyna z tego cherubinka, zaczynają wyrastać rogi i racice. I zaczyna przypominać demona. I ty patrzysz na swojego syna, który ci po raz kolejny warknie, pysknie, arogancko, bezczelnie cię potraktuje albo cię zlekceważy. I ty patrzysz na niego czy na niej i mówisz, Boże drogi, czy to jest moje dziecko? Ja go nie rozpoznaję, ja nie wiem, kim on jest. Kim ty jesteś? Nie macie takiego wrażenia czasami, że patrzysz na kogoś drugiego i mówisz, co w tobie siedzi? Co ci jest? No, chciałby się wejść w tą drugą osobę, zrozumieć, no. On nawet nie ma na to ochoty, żeby ci wyjaśnić, żeby z tobą porozmawiać. Domyślaj się. A nie macie czasami takiego wrażenia, kiedy patrzysz po jakiejś kolejnej porażce, po jakiejś kolejnej beznadziejnej głupocie, na którą się zdobyłeś. Po jakiejś kolejnej niekonsekwencji w życiu, po jakimś grzechu zaliczonej glebie. Jakiejś kompromitacji, upokorzeniu, wstydzie, obciach. Patrzysz w lustro i mówisz, kim ty jesteś? Ja nieraz mam takie wrażenie, mam takie konfrontacje ze sobą. Kim ja jestem? Kim ty jesteś? Żyjesz sobą samym od tylu lat i do końca siebie samego nie możesz zrozumieć. Dlatego jest nam tak bardzo trudno wejść w samych siebie. Zobaczyć, poznać samego siebie. Pierwsi chrześcijanie mówili w ten sposób. Gnotis auton, mówili po grecku. Zachęcali się wzajemnie, mówili, chrześcijaninie, poznaj samego siebie. W ten sposób poznasz Chrystusa. Bo Chrystus jest gdzieś głęboko w naszym życiu. Gdzieś tam czeka. Tam się umówił na spotkanie. Próbuje cię naprowadzić różnymi sposobami tam, żeby wejść z tobą w głęboki kontakt. Dzięki Chrystusowi wejdziesz w kontakt z samym sobą. I przeżyjesz moment, aha, moment zaskoczenia, to o to chodziło. Ale mamy strach nieraz przebić się przez jakąś kolejną warstwę nas samych. My mamy strukturę cebuli. Jesteśmy jak cebulka, jesteśmy zbudowani z warstw. Być może poznałeś siebie samego pod pewnym względem, w pewnych okolicznościach, ale w życiu każdego z nas jest jakiś ciemny pokój, jakaś piwnica. Nie masz ochoty, żeby tam otworzyć drzwi i w to wejść. W to pomieszczenie, żeby poznać być może jaka jesteś beznadziejna. Tego się boisz. Jak jest bezsensowne twoje życie, tego się boisz. Jaka tam jest ciemność, ile tam jest pytań. Nie wiesz, do czego różne rzeczy służą. Dlatego boimy się tego, boimy się skonfrontować sami sobą, boimy się poznać samych siebie. Boimy się własnego grzechu. To jest słowo, które wychodzi z mody. Być może tutaj są niektórzy z was, co studiują nauki humanistyczne. Studiujesz antropologię, studiujesz socjologię, psychologię, nauki społeczne, politologię, nie wiem co. Interesują cię te rzeczy. Zobaczcie, te dziedziny, które mówią o życiu człowieka, dotykają tajemnicy, misterium, jakim jest człowiek. Posługują się językiem, w którym nie ma już ani świętości, ani grzechu. Grzech jest pojęciem, którego nie znajdziesz. Możesz kartkować nie wiem ile, metropolitan, czy kosmopolitan, czy nie wiem, wszystkie pisma kobiece, męskie, nie znajdziesz tam kategorii grzechu. Zastrzeżona dla katolików i tylko między kruchtą i zakrystią. Więcej się tego nie używa. Mam problem, mam dylemat. Nie, nie mów, że masz problem. Powiedz, że jesteś grzesznikiem. Ale co to znaczy? Co znaczy być grzesznikiem? Walimy się czasami w piersi aż dudni, zmiłuj się nad nami, grzesznikami. Ale co to znaczy? Módl się za nami, którzy jesteśmy grzesznikami. Co to znaczy? Ty się czujesz grzesznikiem? Czasami mamy z tym kłopot, dlatego że myślimy, że grzesznik to jest ktoś, który coś zmalował, coś złego zrobił, jak przestępca. Dlaczego mam się tutaj upokarzać? Dlaczego mam się tutaj utożsamiać z przestępcą? Przecież niczego nie zrobiłem. Co to znaczy być grzesznikiem? Zobaczcie, święty Paweł, kiedy zaglądamy do jego listów, on o sobie samym mówił coś takiego. Jest nieszczęśliwy z powodu grzechu mieszkającego w nim. Jestem nieszczęśliwy z powodu grzechu, który mieszka we mnie. A więc grzech to nie jest coś, co zrobiłem, popełniłem, ale coś, co we mnie się znajduje, jakaś pewna moja wewnętrzna sytuacja. Na czym ona polega? Polega ona na tym, mówi święty Paweł, że to, co chcę osiągnąć, tego nie jestem w stanie wykonać. Natomiast to, czego nie chcę, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Z powodu mieszkającego we mnie grzechu. Spróbuj na chwilę pomyśleć, czego najbardziej w życiu nienawidzisz. Czego naprawdę nienawidzisz? Masz odruch wymiotny, jeśli coś takiego się zdarzy. Czego nienawidzisz? Nienawidzisz, że ktoś drugi patrzy ci w oczy i cię okłamuje? Tego nienawidzisz? Nienawidzisz takiej bolesnej, beznadziejnej bezczelności? Potraktowania kogoś drugiego jak śmiecia? Czego nienawidzisz? Plotkowania za plecami? Nienawidzisz zdrady? Czego nienawidzisz najbardziej? Chamstwa? Grubiaństwa? Wulgarności? Tego nienawidzisz? Właśnie o tym mówi święty Paweł. To, czego najbardziej nienawidzę, to właśnie czynię. Z powodu mieszkającego we mnie grzechu. I mówię o tej swojej sytuacji, że czuję się jak pęknięte naczynie. Z jednej strony łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobra, a z drugiej strony wykonać nie potrafię. Im bardziej chcę dobra, tym bardziej narzuca mi się zło, odwrotność. Nie doświadczałeś tego wielokrotnie? Tego wewnętrznego rozdwojenia, tego paradoksu? Po jakiejś kolejnej kłótni ze swoją matką na przykład. Po jakimś kolejnym niezręcznym telefonie. Nie porozumiałyście się, ona znowu inaczej zrozumiała niż chciałaś. Wybeczałaś się, przemyślałaś, postanowiłaś, że zadzwonisz i się pojednasz. Przed świętami, wypada. Mamo, tak. Mamo, chciałem cię przeprosić za to, że byłam taka... Wiem, że jestem czasami beznadziejna, jestem czasami taka głupia. Taka czasami jestem wyniosła i taka jestem czepialska, arogancka, że jestem bezczelna. Wiem, chciałem cię za to wszystko przeprosić. I spodziewasz się, że mama się rozpłacze i rzuci ci się w ramiona, choćby nawet przez telefon. A tu ona w odpowiedzi, słyszysz? No wreszcie, zakutapało, dotarło coś do ciebie. I od słowa do słowa i kończy się znowu jeszcze większą i bardziej karczemną kłótnią i znowu rzucasz telefon na słuchawki i mówisz... Po cholerę ja zadzwoniłam. Chcę dobrze, każdy z nas chce być szlachetny, chce być wspaniałomyślny. Dlaczego w takim razie jesteśmy tak zacięci i tak małoduszni i tacy beznadziejnie wyrachowani? Odtąd dotąd nie puścisz nikomu innemu, będzie chciał coś za dużo? Skąd się to bierze? Z powodu mieszkającego we mnie grzechu, mówi święty Paweł. Zobaczcie, czym jest chrześcijaństwo? To co to znaczy dużo się modlić? Co znaczy dużo przebywać w kościele? Co znaczy wierzyć w Boga? Zobaczcie, ale przecież wierzyć w Boga to nie jest sprawa aż tak wyjątkowa. Wystarczyłoby trochę pooglądać astronomii, zobaczyć galaktyki, które się rozprzestrzeniają. To wszystko jest opisane prawem Dopplera. Rozprzestrzeniający się wszechświat. My jesteśmy, stanowimy pyłek. Należymy do jednej galaktyki, a tych galaktyk są miliony i to się wszystko rozprzestrzenia. Posłuż się mikroskopem elektronowym, żeby zobaczyć, jakim cudem, jaką niesamowitą rzeczą jest atom. Jest tam proton, jest elektron, jest cały ruch wewnętrzny. Weź pod uwagę, jak zbudowany mózg, jaki cud, mózg ludzki. Dwie półkule mózgowe, ośrodki czucia, ośrodki działania, które się koordynują. Jak jeden zostaje zablokowany albo uszkodzony, drugi przejmuje jego funkcję. Ludzie przy całej swojej genialności technologii nie są w stanie skopiować czegoś takiego jak ludzki mózg. Przecież to musi mieć swoją przyczynę, przecież to musi mieć swoje wytłumaczenie. Czym jest chrześcijaństwo? Że masz się postarać, że masz sobie zrobić postanowienia? Czym jest chrześcijaństwo? Pozwólcie, że się posłużę takim przykładem z historii. Kiedy Ateny zostają zaatakowane przez Persów. Persowie zbliżają się ze swoim wojskiem coraz bliżej Aten. I Ateńczycy wychodzą, wystawiają swoją obronę. Dochodzi do strasznej walki, potężnej walki. Spróbujcie wyobrazić sobie, w jakiej sytuacji znajdują się kobiety, starcy, dzieci, którzy zostali w Atenach. Wszystko zależy, wszystko się zdecyduje od rezultatu tej walki. Już widzą to, już przewidują to w najgorszych snach. Jeśli Ateńczycy przegrają bitwę, Persowie, którzy są dzikusami, którzy nie mają żadnej litości, będą z buta otwierać drzwi, będą rzucać i gwałcić kobiety, będą rozbijać dzieci o ścianę. Nie będzie żadnej litości. Wszystko zależy od tego. Przeżywają ten moment na wdechu i walka kończy się zwycięstwem Ateńczyków. I jest tam pewien młody chłopak, który być może ma dziewczynę w Atenach. I chciałby, żeby ona jak najszybciej się dowiedziała, że walka przeważyła się na ich korzyść. Chciałby szybko, żeby ona się o tym dowiedziała, ale jest pewna rutyna i jest pewien obyczaj, że zanim się wyśle poselstwo na koniach, żeby ogłosili zwycięstwo, trzeba wcześniej dokończyć bitwę, a potem przejść jeszcze przez pole bitwy i dobić wszystkich. I potem wziąć łupy i dopiero wtedy się wyśle poselstwo. Ten chłopak nie jest w stanie się doczekać tego, więc rusza pędem, biegnie, nie dobywa konia, bo by go zatrzymali. Biegnie, 40 kilometrów, biegnie. Dopada do bram Aten, wali w drzwi, otwierają mu drzwi, wpada do środka, wykończony tym biegiem. On chciał, żeby dotarła ta wiadomość. I tylko krzyczy jeszcze na rynku, ile sił ma w głosie. Nikisame! Nikisame! I pada trupem. Zwyciężyliśmy. Wystarczyło jedno słowo. Odmieniło całkowicie życie tych ludzi. Ci, którzy byli w udręce, ci, którzy byli steroryzowani lękiem, zaczynają rzucać się sobie w ramiona, cieszyć się, płakać ze szczęścia, tańczą, wyciągają wino, zaczynają polewać, pić, świętują. Jedno słowo odmieniło całe ich życie. Czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest dobrą nowiną. Jest Ewangelią, która odmienia życie. Tylko musi paść na właściwy grunt. Na naszą sytuację. W jakiej sytuacji się znajdujesz? Kim jesteś? Bardzo często w takich momentach, w jakich się znajdujemy, Bóg przechodzi pośród nas i pyta się, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Magda? Gdzie jesteś, Piotr? Paweł, gdzie jesteś? Natalia, gdzie jesteś? Co jest w tobie? Jaka jest nasza sytuacja? O tym właśnie mówi Pismo Święte. Gdzie jesteś? Co się stało z tobą? Zobaczcie, że Słowo Boga rzuca światło na nasze życie, żebyśmy zobaczyli, jaką Bóg ma dobrą nowinę dla nas. Ale potrzebujemy najpierw poznać samych siebie. Kiedy otwieramy Pismo Święte, dowiadujemy się o tym, że każdy z nas został stworzony z miłości Boga. My istniejemy dlatego, że Bóg nas chciał. I to głęboko mamy zapisane w sobie. Mamy zapisane gdzieś na twardym dysku, na naszym najgłębszym DNA. Kocham Cię. I w tym momencie pojawiliśmy się. To tchnienie miłości Boga. I mamy to głęboko w sobie zapisane w najgłębszej warstwie naszej wrażliwości. Że żyć to znaczy czuć się kochanym. I zobaczcie, że ludzie byli w ten sposób stworzeni. Mężczyzna, kobieta zostali w ten sposób stworzeni. Zostali stworzeni z miłości i byli przepełnieni miłością. Miłość przepełniała ich życie, dlatego że im nieustannie płynęła jak życiodajna limfa od Boga. Można byłoby posłużyć się takim porównaniem, że człowiek żył jakby powiązany z Bogiem niewidzialną pępowiną. Pępowina to jest genialny wynalazek. Pomyślcie sobie, że taki mały dzieciak żyje w łonie kobiety, matki i przez 9 miesięcy żyje gratis, za darmo. Dokarmiany kiedy chce, włączone ciepełko, odpowiednia wilgotność i jeszcze bezkarnie może się wypróżniać. To jest pępowina. I byliśmy połączeni taką cudowną pępowiną z Panem Bogiem. I nieustannie doświadczaliśmy w tym najgłębszym miejscu swojego ja ciągle płynące świadectwo od Boga. Kocham Cię, potwierdzam Ciebie. Bardzo chcę, żebyś był. I to sprawiało, że człowiek mógł kochać. Przepełniony miłością oddawał tym samym. Biło w nim serce, a serce przypomina pompę sącotłoczącą. Zasysa i oddaje, zasysa i oddaje. W ten sposób miłość Boga, która wypełniała serce człowieka, powodowała, że on mógł spontanicznie kochać, oddawać tym samym. Wyobraźcie sobie taki mężczyzna przepełniony miłością Boga. Przychodził wieczorem po pracy. Trochę zmęczony, trochę poddenerwowany, bo robiły się korki, bo gdzieś były roboty drogowe. Trochę się spóźnił, wraca do domu, jest przepełniony miłością Boga. Wraca i jego żona wychodzi, mówi: o skarbie, a już jesteś, przepraszam, jeszcze nie zdążyłam z obiadem. Wiesz, dzisiaj musiałam pójść na wywiadówkę i najmniejszy ząbkuje, płakał cały dzień. Musiałem się też nim zajmować. Masz cierpliwość jeszcze 15-20 minut. On jest przepełniony miłością Boga i odpowiada miłością. Do niej mówi: ależ kochani, nie martw się, może ci pomogę w kuchni. Może coś pozamiatam albo coś naprawię w międzyczasie. No co się śmiejecie? Ona jest też przepełniona miłością Pana Boga i dlatego też chce Mu służyć. Zobaczcie, wieczorem, kiedy się spotykają w łóżku, pragną sobie dać trochę seksu, trochę przyjemności. On się do niej zbliża, dotyka jej i ona mówi: wiesz, kochanie, przestań, bo mam taką migrenę dzisiaj, ból głowy. I on jest przepełniony miłością do niej, respektuje ją, kocha ją. Ale w pewnym momencie ona też czuje miłość do niego i nie chce go odepchnąć. Mówi: chodź, kochanie, przytul się do mnie. Jak reaguje młody chłopak, który jest zakochany w dziewczynie, który jest przepełniony miłością Boga? Do głowy mu nawet nie przyjdzie, żeby ją ciągnąć do łóżka, żeby ją zaliczyć, zdobyć za wszelką cenę. Jej też nie przyjdzie do głowy, żeby go kusić, żeby go wystawiać na próbę, bo są przepełnieni miłością. W jaki sposób rodzice, którzy są przepełnieni miłością Boga, reagują na swoje dzieci? Owszem, ważne, żeby syn, córka rozwijali się, żeby im stworzyć warunki materialne, czy także edukacyjne i tak dalej, ale to nie jest najważniejsze. Największą troską rodziców jest to, żeby wytworzyć w nich ten rodzaj pępowiny, żeby mieli przede wszystkim relację do Boga, oparcie w życiu, żeby kochali Boga, umieli odpowiadać miłością na miłość. Wszystko inne rozwinie się proporcjonalnie. Zobaczcie, co się dzieje. Przychodzi pewien przełom, przychodzi pewien próg, dramat. W życie ludzi wchodzi pewna nowa obecność. Pismo Święte przedstawia go, figuruje go jako wąż. Wąż przebiegły. Demon, przeciwnik człowieka. Przychodzi, zbliża się do kobiety i mówi: fajnie macie tutaj w tym raju, co? Nie narzekamy. No, właściwie macie tutaj wszystko poddane pod nos, urządzone świetnie, super. A kobieta mówi: wiesz, jesteśmy w głębokiej symbiozie z Panem Bogiem, przepełnia nas miłość, spontanicznie potrafimy dawać sobie dobro. A diabeł patrzy na to i mówi: no, no rzeczywiście, no super, super, tylko wiesz, jak się tak spojrzy na was trochę z dystansu, to przecież można od śmiechu zginąć. Przecież wy jesteście jak marionetki, wy nie przypominacie wolnych ludzi. Z tymi powiązaniami, z tymi pępowinami. No zobaczcie, co wy tego nie widzicie? Że jesteście całkowicie od tego Boga uzależnieni? Że on was całkowicie zdeterminował? On ruszy palcem i ty ruszasz palcem, on pomyśli w lewo i ty idziesz w lewo? I to nazywasz szczęściem? Chyba najwyższa pora, żeby stać się dorosłym, żeby trochę zadbać o swoją autonomię. Odetnij się. Nie jesteś gówniarzem. Przecież weź swoje życie w swoje ręce. Co ci będą inni mówili, co masz robić? Weź ty pokieruj swoim życiem. Jesteś dorosły, dojrzały. I kobieta idzie za tą insynuacją, za tą radą i przecina pępowinę. Człowiek się odcina od Boga. I co się dzieje w tym momencie, w tej chwili? W tym miejscu, do którego docierało nieustanne świadectwo Boga, Jego miłość, kocham Cię. W tym momencie, gdzie on odczuwał to ten cudowny przepływ miłości Boga przez swoje życie, co go czyniło szlachetnym, dobrym, w tym miejscu zapanowała głęboka, straszna, nie do zniesienia cisza. Więcej jeszcze, on ma pragnienie, łaknienia bycia akceptowanym, potwierdzonym. Nie dociera nic, pustka. Tam, gdzie było serce tętniące, tam pojawia się coś, co można byłoby porównać do czarnej dziury. Astronomowie opisali zjawisko czarnej dziury w astronomii. To jest takie zgęszczenie materii, że wszystko wchłania w siebie. Jest czarna, dlatego że nawet światło zostaje wchłonięte. Nic nie zostaje oddane w zamian. Masz pragnienie żyć, a życie nie przychodzi do ciebie. Wszystko się zmienia. Potrzebujesz, żeby sobie złożyć w ofierze. Wszystko ma być dla ciebie. Przyjemność dla ciebie, seksualność dla ciebie, pieniądze dla ciebie, uznanie dla ciebie. Wszystko dla mnie. Wszystko ma mnie służyć, bo jestem głodny. Bo ja chcę być potwierdzony, ja chcę być szczęśliwy. Drugi człowiek, zmienia się wizja drugiego człowieka i sposób patrzenia na niego. Wyobraźcie sobie, wraca ten sam mężczyzna z pracy. Znowu, po całym dniu pracy, jakieś nieprzyjemności w pracy, jakiś korek, zmęczony, poddenerwowany, wraca do domu, wychodzi żona z kuchni, kochanie, przepraszam, bardzo, wiesz, ząbkowanie, wywiadówka, 20 minut i jeszcze poczekasz, nie zdążyłam z obiadem. Ty nigdy nie zdążasz. Z tobą to zawsze tak jest. I ona czuje się niesprawiedliwie potraktowana, ona się bardzo starała. O kochany, nie pozwolę siebie tak traktować. Dlaczego on w ten sposób postępuje? Bo on chce być przede wszystkim potwierdzony, afirmowany w tym momencie. Wszyscy mają służyć jemu. Ona nie zauważyła, nie domyśliła się, jak on miał trudny dzień w pracy. Ile on zrobił dzisiaj, ile zarobił. A ona w tym momencie też czuje się potrzebę bycia kochaną, potwierdzoną, przede wszystkim być szczęśliwą. Też chce sobie wszystko podarować. Nie akceptuje takiego potraktowania. O kochany, nie będziemy w ten sposób grać. Ty jesteś taki teraz, poczekam na ciebie. Wieczorem idą do łóżka, on chce ją dotknąć, chce się do niej przytulić. Zabieraj te łapy. Wynocha. Jesteś taki podły, bezczelny? 2 tygodnie szlaban, aż się nauczysz. Są w fazie serwowania sobie przemocy. A w jaki sposób zachowują się, w jaki sposób przeżywają swoje życie dwoje ludzi zakochanych, którzy noszą w sobie tę czarną dziurę? Chłopak przychodzi do dziewczyny i mówi, no chodź do łóżka, no chodź. Ona mówi, kochanie, no przecież to nie, jeszcze nie, ja chcę jeszcze czekać, to dopiero 2 tygodnie jak chodzimy. Jak to dopiero 2 tygodnie? To już 2 tygodnie. Chodzimy, no chodź. I ona, biedactwo, on nalega, a ona, biedna, się boi, że kiedy będzie za bardzo się opierała, to on straci do niej zainteresowanie, rzuci ją. Będzie się czuła bezwartościowa. Powie jej, ty to chyba jesteś jakaś z oazy. I zaczyna mu ulegać. Im bardziej on nalega, tym bardziej ona ulega. W pewnym momencie on chce coraz więcej. Ona, biedna, już nie wie, czy jest jeszcze jego dziewczyną, czy jest już jego nałożnicą. Domaga się coraz więcej dowodów uległości. A któregoś razu w szkole, do której chodzicie, on się pochwalił kumplom i przychodzi, dociera do ciebie pocztą gadaną, pantoflową, że on rozpowiada innym, że jesteś zdzirą, bo wystarczyło 2 tygodnie i już mu się oddałaś. Nóż w plecy, rana, która się nigdy nie zagoi. Takie lekcje sobie dajemy nieustannie. Takie lekcje odebrałaś być może nie jeden raz. Takie lekcje, które ci pokazują, na czym życie stoi. Które czasami człowieka mogą na długie lata, a czasami na całe życie oduczyć miłości. Bądź wyrachowana, bądź suką. Nie daj się. A jak traktują siebie rodzice w stosunku do dzieci? Rodzice, którzy mają w sobie tę głęboką czarną dziurę. Synu mój kochany, ja dla ciebie haruję, ja dla ciebie sobie zrywam paznokcie. Ty musisz stać się lekarzem albo adwokatem. Ty musisz uczyć się, studiować. On nie ma ochoty studiować. Mamo, ja chcę być mechanikiem samochodowym. Co? Mechanikiem samochodowym? Zwariowałeś w naszej rodzinie? Ty musisz być lekarzem, masz zrobić doktorat. Masz skończyć najlepszą szkołę. Co tu robisz? Do Warszawy, na Erasmusa, do Londynu. Po to dla ciebie pracujemy, bo on ma żyć w funkcji ich, rodziców. On ma uszczęśliwić ich. A jak zachowują się dzieci, które mają czarną dziurę i to nieustanne łaknienie, ofiarowania wszystkiego sobie? Jak się zachowują w stosunku do rodziców? Nie znacie tego, kochani rodzice, przyjdziecie pieniążki? Tato, jak możliwe, że ty mnie kochasz, a ja w takich ciuchach niemarkowych chodzę? Moje koleżanki mają ciuchy markowe z dobrymi naszywkami, a ty mi tutaj na święta wyjeżdżasz z jakimiś takimi butami Sokołowa Podlaskiego? Nie kochasz mnie. Co? Mam wrócić do północy do domu, a moje koleżanki mogą siedzieć na imprezie do 4? Nie kochasz mnie. Co? Nalegasz? Zmuszasz mnie? Stawiasz mi szlaban? Dobrze. Pożałujesz tego jeszcze. Zajdę w ciążę i będziesz płakał. Są w stanie w momencie zadawania sobie gwałtu, bo nie potrafią kochać. Skąd wziąć miłość, skoro miłość do mnie nie dociera, nie dopływa? A w jaki sposób zachowują się młodzi ludzie w stosunku do rodziców starzejących się, którzy zaczynają ciążyć, którzy zaczynają być ciężarem w domu? Pewna historyjka, którą słyszałem, jak to w pewnym momencie ojciec zabiera dziadka do samochodu w zimie. I zabiera także swojego małego synka. Jadą w trójkę, zabrali także sanki. Wjeżdżają głęboko w las i w pewnym momencie ojciec zatrzymuje samochód, wyciąga sanki, wyprowadza starego ojca, który jest już w pół demencji, sadza go na tych sankach, no i buziaka tatusiowi: synku, pożegnaj się z dziadkiem. Jak to, dziadek tu zostaje? Tak, bo dziadek już jest stary, on już właściwie niewiele życia przed nim, to my go tu zostawimy, on już tu sobie dokończy. Ten mały trochę jest taki zaskoczony tą sytuacją, jak to dziadka zostawimy tutaj, no. No przecież nie narzekałeś, że dziadek cały czas przeszkadza ci, że siedzi, że zmienia kanały, że za głośno słucha swojego radia, pierdzi. No tak, no rzeczywiście, no fajnie będzie, jak się dziadka pozbędziemy. Wracają do samochodu, zapala silnik, ale jeszcze mały w ostatniej chwili, zanim ruszyli, otwiera drzwi, wyskakuje do tego dziadka, jeszcze mu wyszarpnął sanki, wraca z tymi sankami do samochodu. Ojciec pyta, po co ci te sanki? To pomyślałem sobie, że za parę lat przydadzą mi się na ciebie. Historyjka w tramwaju w Warszawie. W pewnym momencie w środku dnia do tramwaju wchodzi takich dwóch osiłków młodych, na krótko wystrzyżonych, w skóry ubranych. Wchodzą do środka, rozglądają się i mówią, co to jest? Tylu staruchów tutaj siedzi. Trzeba byłoby tak staruchów wytruć, żeby tu było jakieś miejsce wolne. Wszyscy zdrętwiali. Jedna taka pani starsza w kapelusiku spojrzała na niego i mówi, a nie martw się, skarbie, zanim ty się zestarzejesz, to już wymyślą taki proszek. Zobaczcie, tacy jesteśmy, ale żebyście nie myśleli, że to jest tylko sytuacja wasza. A jak się zachowuje ksiądz, który ma taką czarną dziurę w sobie? Siada do konfesjonału, patrzy z jednej strony kolejka, z drugiej strony kolejka. Cholera. A za 20 minut rozpoczyna się mecz piłki nożnej. Szybko, szybko, grzechy, 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 nie opowiadaj, puk, puk. Bo ja potrzebuję być kochany. Ja tu jestem ważny. Bez mojej zgody tu nie wolno nawet ruszyć jednej ławki, jednego krzesła, bo ja jestem księdzem, a ty jesteś świeckim. Historyjka, sytuacja, którą opisywał kardynał Luciani, który został potem wybrany na papieża Jana Pawła I. Mówi, jednego razu widzi scenę, kiedy jest prowadzony kondukt pogrzebowy na cmentarzu. Ksiądz ubrany tak jak ja, przepisowo, sutanna, komża, stuła, idzie, prowadzi pogrzeb, ludzie się modlą, trumna, ale mówi, przyjrzał się trochę bliżej i zaczyna mu coś nie grać. Bo za ucha tego księdza, który prowadzi pogrzeb, taki delikatny, subtelny wężyk. Taka żyłeczka, która gdzieś tam znika za kołnierzykiem sutanny. No oczywiście, pogrzeb pogrzebem, ale była transmisja Milano-Torino. Przecież nie można było sobie podarować tego. Tacy jesteśmy. To jest właśnie nasza sytuacja. Z tymi czarnymi dziurami, z tym nieustannym łaknieniem, że ty masz uszczęśliwić mnie, ty masz być w funkcji mnie, ty masz się zmieścić w mojej wyobraźni, odpowiadać mojemu ideałowi, jeśli nie, to wynocha. Zobaczcie, czasami sobie próbuję wyobrazić, jak dwoje ludzi, którzy noszą te nieuleczone czarne dziury, wchodzą w małżeństwo. Ile razy błogosławiłem śluby w Świętej Annie w Warszawie, czasami po 6, po 7 ślubów w sobotę. Przychodzi taka piękna para, oni są piękni, zakochani, stawają naprzeciwko sobie, ślubują sobie miłość, uczciwość, wierność, ale mają serce, które jest do tego niezdolne zupełnie. Moją wyobraźnię uruchamiam i myślę sobie, no jeśli człowiek żyje jak wampir, który cały czas potrzebuje ssać od kogoś drugiego, żeby żyć, w jaki sposób będą mogli się pokochać? Takich dwoje wampirów, którzy staje na kobiercu ślubnym, ona patrzy na niego, patrzy mu w oczy i mówi, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a w sercu myśli sobie, i wydoję z ciebie wszystko. A on patrzy na nią, też ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a potem sobie w sercu myśli, i od tej pory będziesz mi chodziła jak zegarek. Teraz będziesz moja. Zobaczcie, to jest sytuacja twoja i moja. To znaczy być grzesznikiem. I co w tym położeniu, co w tej sytuacji ma zrobić Kościół? Co mamy ci powiedzieć? Staraj się, zmuś się, pokochaj twojego męża pijaka albo psychopatę, no to ty mi powiesz, to słuchaj, ja ci go dam i ty sobie go kochaj. Do czego się przyda moralizm? Co ci z tego, że ja ci wytłumaczę, jak powinno być? Ty doskonale wiesz, jak powinno być. Tylko nie masz siły, żeby przekroczyć samego siebie. Nie jesteś w stanie przekroczyć bariery niemożliwości. Jesteśmy zamknięci jak w mydlanej bańce. Mogę cię zaakceptować, ale do pewnego momentu, pod pewnymi warunkami. Do jakiego stopnia można wariactwa drugiego tolerować? Jak długo jesteś w stanie znosić to, że mimo 100 razy wygłaszanej uwagi na temat tego, żeby twój mąż, kiedy myje zęby, nie pryskał lustra w łazience, nieustannie znajdujesz lustro opryskane? Ile razy można mężowi mówić, żeby nie rozwalał skarpetek śmierdzących po całym mieszkaniu? On się nigdy nie nauczy. Któregoś razu, kiedy on tego nie zrobi, dojdzie ci do przekonania, myśl, że on cię w ten sposób lekceważy, że on cię nie respektuje. Że jeśli twoja żona nie odpowiada na wszystkie twoje pytania i nie śmieje się ze wszystkich twoich dowcipów i nie rzuca ci się na szyję z powodu wszystkich sukcesów, które osiągnąłeś w życiu, to ci któregoś razu przyjdzie do głowy myśl, że ona cię chyba już nie kocha. Może ona kogoś ma? I w tym momencie serce zaciska się. I co mamy zrobić? To jest tak, jakby staraj się, popraw się. To jest tak, jakby znaleźć bociana z połamanymi skrzydłami. On ma skrzydła połamane, on nie może się wznieść. I co z tego, że ja będę ryczał nad nim i wrzeszczał? No, rozprostuj te skrzydła, no wznieś się, no lataj, przecież po to jesteś bocianem, żebyś latał. On nie może, bo ma skrzydła połamane. On potrzebuje kliniki, on potrzebuje lekarza, on potrzebuje leczenia. On będzie latał, on będzie mógł rozprostować skrzydła, ale potrzebuje specjalisty. I zobaczcie, to jest nasza sytuacja. Problem numer jeden, mówi święty Paweł, mówiąc o tym grzechu mieszkającym we mnie. Ten problem numer jeden, w innym miejscu święty Paweł mówi, bierze się z tego, że nie jestem w stanie zrobić tego, co dobre, z powodu śmierci, która mnie zabija. To właśnie ze względu na strach przed śmiercią nie jesteśmy w stanie kochać, nie jesteśmy w stanie wznieść się ponad egoizm, stać się szlachetnymi. O jaką śmierć tu chodzi? Ktoś może pomyśleć sobie, Boże drogi, co ty mówisz o śmierci? Mówisz, że ja się mam bać śmierci, ja mam 22 lata, a ty mi mówisz o śmierci. Dzisiaj śmierć stała się elementem także popkultury. Nie ma filmu. Nie ma sztuki teatralnej, nie ma gry komputerowej, w której trup by się nie kładł gęsto. Ja mam osobiście strach jechać do Sandomierza. Jakikolwiek odcinek Ojca Mateusza, tam jest trup. A przecież wystarczy pojechać do Zakopanego, tam jest taki pod Gubałówką wysięgnik wysoki. Ludzie sobie przywiązują linę do nóg i rzucają się głową na dół. Im bliżej się dotrze do ziemi, tym lepsza adrenalina, tym lepsza rozrywka. I ty mówisz, że problemem człowieka jest strach przed śmiercią? Kiedyś byłem świadkiem takiej sceny. Często jest, że ludzie się wyprzedzają na wariata. Na drugiego, czasami na trzeciego. Ale zazwyczaj robią to z lewej strony. Jednego razu patrzę, Toyotka jedzie, pełna młodych ludzi w środku i zaczynają wyprzedzać z prawej strony. Poboczem, wyprzedzają. W pewnym momencie pobocze się skończyło. Toyotka wyleciała w pole. Przekoziołkowała 2 razy, osiadła na oponach. Kiedy kurz opadł, otwarły się drzwi, wychodzi 4 chłopaków, strząsają kurz i mówią, ale jazda. I ty mi mówisz, że strach? Zobaczcie jakieś reality show amerykańskie, które polega na tym, że jakiegoś chłopaka wpuszczają do studni pełnej tarantul. Im dłużej tam wytrzyma, tym lepsza rozrywka. I on to robi dla swojej narzeczonej, dla swojej dziewczyny. Ona będzie zachwycona nim, kiedy on dla niej pozwoli sobie zemleć w jakimś mikserze takie straszne robale. Zrobią z tego koktajl i on to wypije. Będzie mu się to 3 razy odbijało. Ale on to zrobi, pokonał samego siebie. Mam przyjaciela, który jest duszpasterzem akademickim w Olomoucu w Czechach. I mówi, że w tej chwili tam w akademikach w Czechach jest taka nowa rozrywka. Zabawa, która polega na zaciąganiu sobie stryczka na szyję. I rzecz leży w tym, żeby kiedy masz już stryczek na szyi, żeby sobie wykopnąć stołek i w tym momencie, kiedy zaczynasz już się robić siny, żeby cię ktoś inny odciął. Im bliżej śmierci, tym większe podniecenie. I ty mówisz, że śmierć jest moim problemem? Strach przed śmiercią? Żartujesz? Ktoś w ten sposób może mówić, komu nigdy ktoś drugi nie umarł na rękach. Kto nigdy nie był świadkiem umierania drugiego człowieka. Ale to nawet nie chodzi o śmierć fizyczną. Jeśli święty Paweł mówi, że strach przed śmiercią jest powodem, dlaczego grzeszę, dlaczego nie jestem w stanie czynić dobrze. Coś głęboko zapisane w moim sercu ma na myśli inny rodzaj śmierci. Tę śmierć egzystencjalną, tę śmierć, którą nosisz ty i ja w swoim sercu. tę śmierć, którą odczuwasz w tym momencie, kiedy ktoś drugi przestaje cię kochać, przestaje cię akceptować, zaczyna drwić z ciebie, zaczyna żyć twoim kosztem, nacharowałeś się jak dziki wół, a ktoś drugi zabrał efekt twojej pracy i sobie przypisał tę pracę i jesteś zniszczony. To jest ten rodzaj umierania, który nosimy sobie w tym momencie, kiedy ktoś drugi gada za tobą, ktoś cię zdradził, ktoś cię odepchnął. Nie jesteś brana pod uwagę w rozmowie, w dyskusji, w twojej firmie albo wśród koleżanek. To jest ten rodzaj śmierci, który odczuwasz w sobie w tym momencie, kiedy przychodzi kolejna data twojego ślubu i twój mąż już zapomniał, nie domyślił się, żeby ci dać całusa, żeby ci przynieść kwiaty. Urodziny, a telefon milczy i wtedy zaczynasz umierać. Samotność. Napracowałeś się nie wiadomo jak, próbowałeś jak najlepiej, twoi przełożeni nie zauważyli tego, komuś innemu przyznali rację. To jest właśnie umieranie. To jest to z powodu tej śmierci, czasami jesteśmy gotowi popełnić największe świństwo. Z powodu tej śmierci jesteś gotowy czasami przekroczyć każdą normę, żeby tylko tego uniknąć. Z tego powodu stajemy się tak czasami boleśnie bezstrzelni, tak beznadziejnie bezduszni, tak bezinteresownie ślepi jeden na drugiego, egoistami nie do zniesienia. Jeśli problem, który tkwi w moim i twoim sercu, nazywa się śmierć, zobaczcie, wszystko staje się obsesją śmierci w tym momencie. Ludzie piszą wiersze o umieraniu, o wieszaniu się. Coraz bardziej jest moda na eutanazję. Nie ma sztuki teatralnej, nie ma poezji, w której nie byłoby depresji, obsesji śmierci. Zobaczcie, my mamy na to odpowiedź jako chrześcijanie, bo my znamy kogoś, kto wyszedł z cmentarza, kto pokonał, zniszczył śmierć. Bóg nie został obojętny na twoją i moją sytuację, na twoją i moją samotność, na nasz egoizm, na ten lęk, który nas niszczy nieustannie. Dlatego posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż, na śmierć. Jezus Chrystus przyjmuje śmierć, umieranie, pozwala się przybić do krzyża, kochając ciebie i mnie w ten sposób. I w tym momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, przychodzi agonia, traci krew, czuje, że go opuszczają siły. Pojawia się ten sam wąż, ten sam demon, który zbliża się do Jezusa Chrystusa i mówi: ha, umierasz? Tracisz życie? Za nich umierasz? Za ten świat umierasz? A kogo to obchodzi? Przyjrzyj ty się, przejrzyj na oczy. Kogo to obchodzi? Ludzie nie mają w ogóle nawet czasu o tym pomyśleć. Biegają za karpiem, za choinkami. Muszą sobie koszulę wyprasować, na bilet zarobić. Mają internet, filmy. Kogo to obchodzi? Chcą cię wywalić z sal wykładowych, ze szpitali, z parlamentu. I rzeczywiście ludzie przechodzą pod spodem i mówią, wzruszają ramionami i mówią, to jest ideał życia, cierpienie, oddawać się, poświęcać się i to jest szczęście, które obiecujesz, oszukałeś nas. Ale demon przystępuje jeszcze bardziej do ataku i mówi, a ty sobie nie przypominasz, co twój tatuś kazał napisać 1200 lat wcześniej? W Piśmie Świętym, w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie jest czarno na białym napisane, przeklęty, kogo zawieszą na krzyżu. Widzisz, w jakiej sytuacji jesteś, jak cię urządził twój tatuś, Bóg w niebie? Jesteś teraz na krzyżu, przybity do krzyża, do drzewa umierasz. Przeklęty, przeklęty. Kogo to obchodzi? Nikogo tym nie zainspirujesz. Ale mam dla ciebie jedno wyjście. Mam dla ciebie jeszcze ratunek z sytuacji, mówi diabeł. Zejdź z krzyża. Zejdź z krzyża na ich oczach. Wszystkich będziesz miał w garści. Wszyscy w ciebie uwierzą. Zejdź z krzyża. Wszyscy tutaj chcą tylko jednego. Żebyś im zabrał krzyż. Żebyś im zabrał kłopoty. Zacznij ludziom zabierać. Raki, nie raki. Problemy z pracą, problemy z pieniędzmi, z urodą. Ozłocą cię, będą cię kochać. Uszczęśliwiej ludzi. Chcą się bawić? Niech się bawią. Chcą być szefami w firmie? Niech będą szefami w firmie. Chcą sukcesów? Niech się pożygają z sukcesu. Chcą pieniędzy? Napełnij im kieszenie pieniędzmi. Będą szczęśliwi, będą cię uwielbiać od rana do wieczora. Ale zejdź z krzyża i wtedy w ciebie uwierzą. I diabeł przychodzi każdego dnia do ciebie i też ci mówi, zejdź z krzyża twojego małżeństwa. Zostaw go. Bezczelny jest.
jest niewychowany. Zejdź z krzyża twojej rodziny. Zlekceważ ich. Daj sobie spokój. Zejdź z krzyża problemów z twoim ojcem. Pijakiem jest? Napluj mu. Co cię to obchodzi? Zostaw go. Nie zasługuje na twoje uznanie. Do mnie też przychodzi diabeł i też przychodzi i nieustannie mnie kusi. Zejdź z krzyża. Księże Robercie, zejdź z krzyża twojego celibatu. Daj sobie trochę przyjemności. Nikt nie będzie widział. Wszyscy to robią. Przecież. Wszyscy są albo kanaliami, albo pedofilami. Daj sobie także ty spokój z tą wiernością. I potem będziesz jak stłuczone naczynie. Jak dzwon pęknięty. Nigdy już nie będziesz brzmiał w ten sposób. Diabeł przychodzi, żeby zawsze oszukać. Żeby cię wpędzić w jeszcze większy dół. A Jezus Chrystus na krzyżu umierając mówi, nie, nie. Ja umieram z miłości do Boga i z miłości do ludzi. I w pewnym momencie Jezus zaczyna wołać, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Jezus Chrystus w tym momencie schodzi do tej największej otchłani w człowieku, samotności. Kiedy czasami wydaje ci się, że nie tylko ludzie o tobie zapomnieli, jakby Bóg cię przekreślił. Jakby cię w ogóle już nie brał pod uwagę. To jest ta sytuacja, kiedy się pokłóciłeś, kiedy siedziałeś cały wieczór przed komputerem, przed pornografią i potem czujesz się jak pies zbity, jakby Bóg cię potępił. Jezus Chrystus w tym momencie przyznaje się do ciebie i z oczami utkwionymi w swoim Ojcu, kochającymi oczami, osuwa się w piekło, w przepaść, w śmierć. My kiedy wyznajemy wiarę, mówimy, wstąpił do piekieł. Co to znaczy? Ojciec go posłał do diabła? Nie. Jezus Chrystus wstępuje do tego piekła, które czujesz w sobie w tym momencie, kiedy kłamiesz drugiemu człowiekowi w oczy. Do tego piekła, które odczuwałaś w sobie w tym momencie, kiedy ukradłaś. Do tego piekła, które czułeś w sercu wtedy, kiedy potraktowałeś jak śmiecia swoją dziewczynę, wykorzystałeś ją. Do tego piekła, które czułaś w sobie wtedy, kiedy dokonałaś aborcji. Do tego piekła, które odczuwamy wtedy, kiedy jesteśmy sami, samotni. Kiedy się nie znosimy, kiedy kogoś drugiego nienawidzisz i nie możesz mu przebaczyć. Do tego piekła wstąpił Jezus Chrystus, ale Bóg go z tego piekła wydobył. I Chrystus żyje, zmartwychwstał, wychodzi, szuka swoich uczniów, pokazuje swoje rany chwalebne. Ja jestem, ja zmartwychwstałem. Co to znaczy? Chrystus przychodzi do swoich uczniów, którzy zderzyli się z krzyżem, ze swoim własnym życiem, są obolani. Odczuwają w sobie dotkliwą samotność, czują, że są źli. Nie są w stanie przekroczyć samych siebie. Jezus przychodzi, pokazuje rany chwalebne i mówi, popatrz, Ojciec jest miłosierny. On się na ciebie nie gniewa, On cię nie przekreślił. Ale zobaczcie, nawet po zmartwychwstaniu apostołowie dalej zaczynają siebie oskarżać wzajemnie. Oskarżają siebie, wynoszą się nawzajem. Samo zobaczenie kogoś, kto wyszedł z cmentarza, jeszcze nie pomaga. Co z tego, gdybyś dzisiejszego wieczoru, na przykład wracając z tej katechezy, mijasz gdzieś tam kolejną ulicę, kolejny zakręt i nagle by ci się ktoś pojawił, kogo wiesz, że pochowano kilka miesięcy czy kilka lat temu, czy kilka tygodni. Gdybyś zobaczyła swoją zmarłą teściową, byłabyś zbawiona? Swojego zmarłego sąsiada, to by ci przywróciło entuzjazm? Nie, to nie to. Ale po 50 dniach od zmartwychwstania Chrystusa, Chrystus posyła swoim uczniom Ducha Świętego. I w tym momencie, kiedy Duch Święty wstępuje w serce, ludzi zaczynają doświadczać tego samego, co człowiek czuł na samym początku. Zaczynają czuć się wypełniani miłością Boga. Jakby pewne struny, które zostały zerwane, zaczynają na nowo działać, na nowo naprawione, powiązane. Odczuwają głębokie świadectwo. Kocham Cię, jestem Twoim Bogiem, jestem Twoim Zbawcą. To zmienia ich życie. Duch Święty przychodzi, żeby dać także nam to samo świadectwo dzisiaj od samego Boga. Kocham Cię, mimo tego, że jesteś kłamcą. Kocham Cię, mimo tego, że jesteś tchórzem. Kocham Cię, mimo tego, że jesteś konformistą. Panie, ale jak możesz mnie kochać, kogoś takiego? Ja dopiero co się dzisiaj czy wczoraj kłóciłem. Byłem taki zły, że chciałem kogoś zabić. Kocham Cię. Jak możesz mnie, Panie, kochać z takimi skłonnościami seksualnymi, które mam? Z takim beznadziejnym charakterem, który mam. Nadwrażliwa, histeryczna, lękliwa. Kocham Cię. Kocham Cię. Panie, ale Ty wiesz, że od dawna stosuję środki antykoncepcyjne. Jestem nie w porządku. kocham Cię, słyszysz, kocham Cię i przebaczam Ci wszystko. Przebaczam Ci. Przebaczam Ci Twoją pornografię. Przebaczam Ci Twoje świętokradzkie komunie. Przebaczam Ci Twoją hipokryzję. Przebaczam Ci, rozumiesz? I w ten sposób Duchem Świętym Jezus napełnia nas na nowo swoją miłością. Chce, żeby ona żyła w nas. To nas reperuje, to nas wewnętrznie uzdrawia. Zobaczcie, dlaczego ja się wygłupiam dzisiejszego wieczoru? Dlaczego robię z siebie pajaca tutaj? Ja mam 50 lat. Dlaczego ja głoszę w ten sposób? Bo jestem przekonany, że to głoszenie, przepowiadanie Jezusa Chrystusa, kerygmat, ma siłę głęboko dotknąć życia nie jednej osoby dzisiaj tutaj. Ten sam Duch Święty, którego Jezus Chrystus 50 dni po zmartwychwstaniu posłał, zobaczcie, tutaj nad tym pięknym sklepieniem unosi się Duch Święty i czeka, na kim mógłby spocząć dzisiaj. Szuka i czeka na kogoś, kto dzisiejszego wieczoru jest gotowy, żeby odpowiedzieć na to głoszenie wiarą. Jeśli dzisiejszego wieczoru słuchasz tego przepowiadania i w jakimś kątem serca czujesz, Boże, to jest prawda, to jestem ja, to o mnie chodzi. Czujesz, Boże, ja bym tak chciał. Ja bym chciała się zmienić, ja bym chciał się nawrócić, ja bym chciał, żebyś przyszedł. Duch Święty stąpi na Ciebie tak, jak na Maryję. Wystarczy, że tylko powiesz, chcę. Niech się dzieje tak, jak Ty chcesz. Nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem, co będzie za tydzień. Nie wiem, jak będą wyglądać te święta. Nie martw się, nie bój się. Ważne, że dzisiaj Duch Święty może dotknąć Twojego życia i to Cię wewnętrznie zmieni. To Ci nada nową wartość. Dobrze. Dziękuję Wam za Waszą cierpliwość. Dziękuję Wam za tę część wieczoru. Teraz przejdziemy do drugiej, krótkiej części, która skończy się. Będziemy słyszeć Słowo Boga, Ewangelię. Pomodlimy się trochę i przeżyjemy moment liturgii pokutnej. Nawet jeśli prawie wszyscy, którzy chcieli, się wyspowiadali, chyba że ktoś by jeszcze chciał skorzystać z łaski last minute, to wtedy jeszcze może dzisiaj się wyspowiadać.